A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Co za doniosła chwila. Ponownie ich mistrz wzywa. Tym razem swoje pojawienie zapowiedział dwukrotnie. To było umówione spotkanie. Stawili się licznie. Wszystkich 11 plus prawdopodobnie ci, którzy o tym usłyszeli. W końcu spotkanie na górze. Musi być coś wielkiego. To właśnie na górze powołał 12. To na górze powiedział to zdumiewające kazanie. To wreszcie na górze mieli okazję widzieć jego przemienienie. To będzie coś. O co chodzi? Co tam się wydarzy? Skoro wrócił, to może teraz obejmie królowanie. Wreszcie pokonamy ciemiężców. Koniec rzymskiej okupacji. Podekscytowanie musiało sięgać zenitu. Czy to jednak naprawdę on? Wielu miało wątpliwości. No trudno się dziwić. To niecodzienna raczej sprawa. Chociaż kiedy go zobaczyli, padli na kolana. Wydawałoby się naturalny odruch. Być może nawet bardziej ze strachu i zdziwienia niż z poznania. Przecież oto przed nimi stoi ten, który był ukrzyżowany, a teraz oglądają go na własne oczy jeszcze raz. To wydarzenie dało początek misji na niespotykaną dotąd skalę. Misji kontynuacji dzieła Chrystusa na ziemi przez Jego uczniów. Misji, która trwa do dziś nieprzerwanie i nieustanie aż do skończenia świata. To niebywałe posłannictwo nazywamy wielkim, ponieważ jego skutki są zupełnie nieobliczalne i ponad wszelkie nasze wyobrażenia. Setki, tysiące, miliony uczniów Chrystusa na przestrzeni wieków, pełni miłości do Boga i pasji dla zgubionych ludzi, zanosi wieść o wolności w Chrystusie najdalsze zakątki świata. Napisano na ten temat niezliczoną ilość książek, powiedziano niezliczoną ilość kazań i prawdopodobnie to nie będzie ostatnim. To zdumiewające, że tak ogromną odpowiedzialność Jezus włożył w ręce po prostu ludzi. Garstki przestraszonych, niewiele znaczących ludzi, troszkę nawet niewyględnych. Nazwał ich swoimi uczniami. Uczynił tak nie dlatego, że przekazał im wiedzę w ławce szkolnej, ale dlatego, że spędził z nimi ponad 3 lata pełne nauki, służby i doświadczenia. Będąc na ziemi, poświęcił czas dla kilku. Nigdy nie uda nam się zrozumieć, dlaczego tę jakże istotną informację o zbawieniu pozostawił w tak niepewnych rękach. Niektórzy śmieją się, że kiedy Jezus pojawił się w niebie, pojawił się przed nim anioł, który pytał: no Panie, ale Ty jesteś teraz tutaj, jak to zaniesie tą wieść tam dalej? Jezus spojrzał na tych, których zostawił, no oni. Nie no, wiesz, nie żebym wątpił, ale czy oni dadzą radę? Musimy zauważyć, że Pan Jezus poczynił niesamowite kroki podczas tych lat, które usługiwał tutaj na ziemi. Nam, ludziom. Kiedy przyszedł jako człowiek na ziemię. To było niesamowite, ale Pan Jezus ma w głowie wspaniały proces czynienia uczniów. To nie był przypadek, że oni się znaleźli. To On ich wybrał. Konsultując to z Ojcem, wybrał 12. Zaprosił tych, których chciał. Pan Jezus miał konkretny proces, przez który chciał ich przeprowadzić i wiedział, że kiedy ich zostawi, będą zdolni do tego, żeby zanieść wieść o Jego śmierci i zmartwychwstaniu dalej. To jest całkiem ciekawy model. Pan Jezus, będąc na ziemi, jest całkowicie zależny od woli Ojca. Zupełnie podporządkowany działaniu Ducha Świętego. prowadzony wolą Ojca. Robi wszystko to, do czego go Ojciec powołał. Tak mówi Boże Słowo, że Jezus nie robi nic poza tym, co jest wolą Ojca. On wybiera apostołów. Nie oni Jego, on ich. To świadomy wybór. Następnie trwa przekazywanie prawdy i budowanie. On ich zaprasza. Pozwala im zobaczyć. Przyjdź i zobacz. Popatrz. Pójdź za mną. Obserwuj. Wtedy mówi, uwierz i pokutuj. Bo to już czas, żebyś zrozumiał prawdę, którą przyniosłem na ziemię. Później mówi, słuchaj, chodź za mną, bo to już czas, żebyś teraz ty łowił ludzi. A następnie pozwala im i wysyła ich. Teraz ty. Będziesz czynił innych uczniami. To niesamowite, ale Pan Jezus miał plan. Jest pewien model czynienia uczniami. I to jest dobry model. Pan Jezus spędzał z nimi czas, dawał im zadania, wyposażał ich. To właśnie robił. Kiedy ich zdobył, później ich budował, pokazywał im, czym jest Boże Królestwo, a następnie wyposażał do służby. Pokazywał im w doświadczeniu, jak to wszystko działa, zabierał ich ze sobą po to, żeby mogli doświadczyć i nauczyć się, a następnie pozwolił im zrobić to samemu, pytając ich z radością, jak już wrócili, ej, jak było? Dlatego, że wiedział, do czego ich przygotowuje. To nie było łatwe. To, co im zostawił, albo to wyzwanie, które im zostawił, nie było łatwe. Bo wymagania stawiane przez Jezusa swoim uczniom mają tak nieograniczony charakter, że nie pretendują do stworzenia jakiegoś kodeksu moralnego. Ale raczej roszczą sobie prawo do całego życia uczniów. Czy możemy podejrzewać, że Jezus nie wiedział, co czyni? Jeśli więc nie, to czy możemy przyjąć, że wszelkie Jego działania od początku były zaplanowane jeszcze w niebie, a Jezus prowadzony mocą Ducha Świętego realizował plan Ojca? Wobec tego możemy śmiało przyjąć, że model kształtowania i wysyłania ucznia według Jezusa jest doskonały. Nie da się ukryć, że stoi za tym osobliwy geniusz twórczy. Więc pozostaje pytanie, czy ja ten model stosuję? A jeżeli nie, to dlaczego go nie stosuję? Dlaczego wobec tego nie czynimy uczniami tak jak Jezus? Ktoś kiedyś odpowiedział bardzo sprytnie, bo my mamy 2000 lat więcej doświadczenia. Co jest głównym poleceniem, jakie zostawił Jezus swoim uczniom? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Co jest głównym poleceniem, które Jezus zostawia swoim uczniom? Czy głównym poleceniem, które im zostawia, brzmi idźcie? Nacisk na to słowo sprawił, że przez wiele lat misja stała się tylko i wyłącznie takim specjalnym wyzwaniem dla garstki, dla tych wybrańców, którzy pojechali gdzieś daleko do Afryki albo do innych krajów trzeciego świata tak zwanego i tam głoszą Ewangelię o Chrystusie. I fantastycznie, że tam są, bo to są powołani ludzie, są bohaterami wiary definitywnie. Jestem przekonany, że Pan Bóg ich tam postawił. Ale to posłannictwo wydaje się, ma trafić do nas wszystkich. Kiedy myślimy o tym, że idźcie, myślimy o tym, że tak naprawdę chodzi o ewangelizację. Czynienie uczniami to ewangelizacja. Idźcie i czyńcie. Idźcie, musisz wyjść. Musisz zostawić blok, musisz zostawić miejsce, musisz po prostu gdzieś pojechać. Musisz coś zrobić, musisz się ruszyć stąd, gdzie stoisz. I powiedzieć Ewangelię. Tymczasem czynienie uczniami nie jest ewangelizacją. Oczywiście, że czynienie uczniami zawiera ewangelizację, to jest oczywiste. Musisz powiedzieć Ewangelię, żeby ktoś ją mógł zrozumieć, mógł ją przyjąć, mógł oddać swoje życie Jezusowi, ale to jest tylko i wyłącznie pierwszy krok pójścia za Nim. Tak samo dla tej osoby, o której mówisz Ewangelię, jak i dla ciebie. Ktoś bardzo ładnie to powiedział, że jednym z największych problemów dzisiaj jest niezrozumienie, że każdy z nas jako uczeń Chrystusa jest jego planem A. I tak jak słyszeliśmy tydzień temu, jedynym planem. Kiedy największym wyzwaniem misji dla nas staje się, przynajmniej tak nam się wydaje, zaniesienie ulotki i zaproszenie kogoś na nabożeństwo po to, żeby pastor, kaznodzieja, starszy albo lider w tym kościele powiedział mu albo przekonał go do przyjęcia Chrystusa. Tymczasem to jest tylko i jedynie pierwszy krok. Odpowiedzialnością każdego ucznia Chrystusa jest czynić uczniami. I kiedy przyjrzymy się dobrze temu pierwszemu słowu, zobaczymy, że tam jest napisane idąc. W kontekście tego języka i tego czasu, tego miejsca jest napisane wyraźnie idąc. Tak samo jak w Ewangelii Marka, idąc na cały świat. To jest to samo słowo. To troszeczkę zmienia postać rzeczy. To znaczy idąc przez życie, podróżując, tam gdzie jesteś, gdziekolwiek się ruszysz, gdziekolwiek pójdziesz, masz czynić uczniami. Więc niewątpliwie głównym przesłaniem tego posłannictwa jest czyńcie uczniami. Gdziekolwiek pójdziecie. Kościół nie ma produkować nawróconych. Kościół ma czynić uczniami. A my jako członkowie ciała Chrystusa mamy być produktem życia, a nie argumentów. Ewangelizacja to tylko początek procesu. Ale Jezus nie zostawia nas bez wskazówek. Mówi jak? Czyńcie uczniami, ale jak? Przede wszystkim idąc. Tam, gdzie jesteś. Idąc, czyń uczniami. Gdzie jesteś? W pracy, w swojej szkole, w rodzinie, w domu, gdziekolwiek, w kościele, gdziekolwiek jesteś, czyń uczniami. Gdziekolwiek Pan Bóg cię postawi, tam czyń uczniami. To jest twoje zadanie, to jest twoje powołanie. To jest twoja misja na każdy dzień. Jak dalej to robić? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tamtym czasie definitywnie chrzest był takim momentem przyjęcia do wspólnoty. I nie tylko to, ale też odwróceniem się od swojego starego życia. Zostawieniem tego wszystkiego, co było za mną. Pokutowaniem ze swojego starego stylu życia i zmienieniem go zupełnie. Tym samym każdego, kogo chcemy czynić uczniami, przyjmujemy do wspólnoty ludzi wierzących, ludzi podążających za Chrystusem, jako kolejnego ucznia Chrystusa. Po to, aby mógł wzrastać, aby mógł być kształtowany. A następnie nauczając wszystkiego, co wam przekazałem. Nie możemy w takim razie skończyć na ewangelizacji. To jest tylko i wyłącznie początek całego procesu. Bo mamy przekazać to, co przekazał nam Jezus. I czego my się od Niego nauczyliśmy. To jest naszym zadaniem. Tym samym, kiedy czynimy uczniami, czynimy ludzi, którzy będą czynić uczniami, którzy będą czynić uczniami. To był plan A, który Pan Jezus tutaj na ziemi zostawił. Nie inaczej. Dlatego nie chcemy być ogniwem, które przerwie ten proces. Chcemy zwiastować Ewangelię w Judei, Samarii i na krańce świata. Tak jak nam powiedział Pan Jezus. Dlaczego? Dlatego, że Judea to jest to miejsce święte, to jest ten początek, to jest tu, gdzie jesteś. Tu, gdzie siedzisz, tu, gdzie jest twoja rodzina, gdzie są twoi bliscy. To jest twój początek. Później masz Samarię, czyli miejsce, do którego Żydzi nigdy by nie poszli, gdyby Pan Jezus im tak nie powiedział. A następnie, kiedy myślisz o krańcach świata i o wszystkich narodach, wierz mi, zanim się zorientujesz, jeżeli będziesz w ten sposób postępował, Ewangelia już sama tam dotrze. Kiedy Jezus mówi wszystkim narodom, nie myśli o tym, że chłopaki, zawieźcie to do Polski. Oni nawet nie wychodzili poza obręby tego miejsca, gdzie byli. Oni nie widzieli, gdzie, jaki świat, gdzie jest świat, gdzie są te narody, co to są narody. Ale widzimy w Dziejach Apostolskich już na samych początku, kiedy zostali dotknięci, wypełnieni Duchem Świętym, kiedy mówią w językach, stojąc przed ludźmi, przed tłumami, które się gromadzą, przybywając właśnie na święto do Jerozolimy, wszyscy rozumieją to, co jest do nich mówione. Bo to są właśnie te różne narody. Każdy mówił w innym języku. Chociaż byli Żydami, mieszkali w różnych miejscach. Byli rozsypani. Przyszli tutaj i już właśnie mogli usłyszeć Ewangelię, każdy z nich. Jezus jest naszym modelem czynienia uczniami. Jezus wszystko to pokazał w praktyce. Nie zostawił uczniów samym sobie. Gdybyśmy przyjęli, że mamy się skupić na tym, że idźcie, moglibyśmy stwierdzić, że apostołowie nie do końca byli posłuszni temu, co Jezus im powiedział. Bo kiedy zostali natchnieni Duchem Świętym, siedzieli ciągle w miejscu. Trwali w nauce apostolskiej. Mówili wszystkim dookoła, ale nigdzie się nie wybierali. Kiedy przyszły prześladowania, nagle pach. I poszli. Bo kiedy się rozproszyli, Ewangelia, którą mieli w sercach, została zaniesiona wszędzie tam, gdzie byli. Bo czynili uczniami tam, gdzie są. Idąc przez swoje życie, czynili uczniami. Chrzcząc, nauczając. Wszystkiego, co Jezus nam przykazał. Jezus mówi, idźcie, róbcie to, co ja robiłem. Ja wam pokazałem jak. Jeżeli chcecie mnie naśladować, idźcie, róbcie to, co ja robiłem. Bo jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Dlaczego więc zostawił takie powołanie właśnie ludziom, po prostu ludziom? Bo wiedział, że zbudowani, wyposażeni i powołani uczniowie z wyrytym DNA, jego DNA, DNA Chrystusa tutaj w sercu, gdziekolwiek się nie pojawią, będą świadectwem jego obecności i nie powstrzymają ich ani prześladowania, ani ludzkie słabości, ani nawet akta. To nie jest wielkie posłannictwo. To jest codzienne posłannictwo. To nie jest posłannictwo przeznaczone tylko i wyłącznie dla jakichś misjonarzy. Jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, to jest posłannictwo właśnie dla ciebie. Jezus zostawił je tobie. Ty masz czynić uczniami. Przerażające, prawda? Fantastyczne. Niesamowity przywilej kontynuowania jego nauki na ziemi. Mam czynić innych uczniami. W myśl tego, tak naprawdę, gdybyśmy się dobrze zastanowili, moglibyśmy się modlić o to, żeby nie tyle nasi przyjaciele i nasi znajomi poznali Chrystusa, ale żeby kiedy poznają Chrystusa, żeby mogli czynić innych uczniami. To była piękna modlitwa. Czy jest ktoś w twoim życiu, w kogo ty inwestujesz? Czy jest ktoś, kogo czynisz uczniem? Chrystusa. Nie mówię tutaj o tym, że powiedziałeś mu Ewangelię, być może nawet ją przyjął i w tym momencie go zostawiłeś. Nie, czy czynisz go uczniem Chrystusa? Pokazujesz mu, nauczasz wszystkiego, czego sam się nauczyłeś od... dajmy na to tylu lat. Co Jezus ci przekazał? Czego nauczyli cię inni? Czy czynisz uczniami? Bo to jest to, co Jezus nam nakazał robić. Idąc przez życie, mamy czynić uczniami, przyjmując do wspólnoty i nauczając wszystkiego, co nam przykazał. Ale fakt, możemy się przestraszyć. Ja? Jeżeli już nawet myślimy, że ludzie potrzebują tego, żeby wzrastać, ja sam potrzebuję tego, żeby wzrastać, żeby rzeczywiście w tym procesie bycia uczniem Chrystusa poznawać Go coraz lepiej. Jeżeli wierzymy, że jest ktoś taki, kto tego potrzebuje, na pewno nie czujemy się kompetentni do tego, żeby Go w tym prowadzić. No bo co, ja? A czy apostołowie nie mieli tak samo? Zobaczmy, jak Jezus we wspaniałą klamrę zamknął to, co powiedział. Najpierw ich zabezpieczył. Ej, słuchajcie, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, żeby było jasne. Ja uwielbiłem Ojca, Ojciec uwielbił mnie, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi, żeby było jasne. Rozumiecie, jak przychodzę? Dana jest mi wszelka moc. Wszelka. Nie ma dla mnie nic niemożliwego, jest wszelka moc. A następnie, po tym, jak im powiedział, co mają czynić, na końcu podkreśla. A oto ja, skoro dana jest mi wszelka moc, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To niesamowite, bo kiedy Jezus mówi o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby czynić uczniami i zanosić to na najdalsze końce świata, mówi o tym, że On będzie z nami, że Jego obecność będzie z nami każdego dnia. Podsumujmy to, czego słuchaliśmy tutaj przez ostatnie parę niedziel. Jezus jest naszym modelem. Jezus jest naszym wzorem. Jezus, jako w 100% człowiek i w 100% Bóg, Syn Boży, podróżujący tutaj po ziemi, objawiający nam Ojca, jest naszym wzorem i modelem bez żadnych wątpliwości, bezkompromisowo. Jezus zrezygnował z polegania na swojej boskiej naturze, aby uczynić posłuszeństwo łatwiejsze dla siebie. Nie poszedł na łatwiznę. Jeśli pomniejszysz Jego człowieczeństwo, umniejszysz to, co dla nas zrobił, jeśli uczynisz Go nie w pełni człowiekiem, Twoje zbawienie nie w pełni się dokonało. To powiedział Augustyn. Musimy zrozumieć, kim był Jezus. Słyszymy Jego nauczanie, możemy zacytować wersety, ale tak rzadko zaglądamy do Jego życia tutaj na ziemi. Jak żył? Jak to robił? Jak czynił uczniami? Boże Słowo daje masę wskazówek. Następnie Pan Jezus powołuje ciebie do tego, żebyś był Jego uczniem. I nie obiecuje łatwizny. Wręcz przeciwnie. Mówi, że nie może się stać moim uczniem ten, który nie zostawi za sobą wszystkiego. Bo to nie ty mnie wybrałeś, ale ja ciebie wybrałem. I wybrałem cię po to, żebyś szedł i wydawał owoc, i aby ten owoc był trwały i obfity. Nie każdy się tego podejmuje. Nawet zachęcił do tego, żeby policzyć, czy chcesz. Później mogliśmy zrozumieć, że uczniostwo i cały proces czynienia uczniami, bycia uczniami, czynienia innych uczniami, jest zawsze oparty o kontekst lokalnej wspólnoty, grupy, społeczności, w Nim właśnie, w Chrystusie. To nie jest indywidualna twoja relacja z Panem Bogiem. Ona zawsze zamyka się gdzieś we wspólnocie, właśnie w kontekście Kościoła. No i na końcu to niesamowite posłannictwo. Nie możesz być uczniem Chrystusa, nie czyniąc innych uczniami. Trudne, ale prawdziwe. To jest właśnie nasze posłannictwo. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, czynisz innych uczniami. I pamiętaj, że cały ten proces jest ponadnaturalny. To Bóg daje wzrost. Ty możesz być tylko narzędziem w rękach Bożych. Nie aż tak wiele zależy od ciebie. Ale Bóg oczekuje wierności i tego, że pójdziesz i będziesz czynić uczniami. Idąc przez swoje życie, będziesz czynił uczniami. Przyjmując do wspólnoty, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i przekazując wszystkiego, czego sam się nauczyłeś od Jezusa. Klasyczna podróż nie jest jedynie dotarciem do celu. I choć osiągnięcie miejsca destynacji jest ważne, to czasem może nie wydawać się konieczne. Dotarcie do punktu A, od punktu A do punktu B wydaje się nie zasługiwać na miano podróży, o ile w czasie pomiędzy nie zapowiada się przygoda. Samo podróżowanie zapowiada dreszcz emocji, ma element tajemnicy. Podróż może być w nieznane, może być daleka, może być niebezpieczna. Słuchając tego słowa, gdzieś w głębi nas w postaci skojarzeń rodzi się oczekiwanie przemiany. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moja podróż życia to być uczniem Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za to, że w tak niebywały sposób dałeś nam możliwość bycia kontynuatorami Twojej misji tutaj na ziemi. Panie, to niesamowite, że nam, prostym ludziom, pokazałeś, jak to robić i dałeś takie polecenie. Tato, chcemy być Twoimi uczniami. Chcemy, aby imię Jezusa było wywyższone, gdziekolwiek pójdziemy, we wszystkich narodach, w każdym miejscu. Panie, pozwól nam czynić uczniami, gdziekolwiek jesteśmy. Posłuszni Twojemu Duchowi Świętemu, Twojemu Słowu. Twojej woli, Ojcze. Niech imię Jezusa będzie wywyższone. Amen.